czasie 14.15, wobec tego przez najbliższą godzinę będziemy mówili o kulturze w regionie.
Kulturalne Lubuskie.
Dziś między innymi o niezwykłych losach książki autorstwa profesora Leszka Libery, która została wydana po kilkudziesięciu latach od powstania. Inne wydawnictwo, o którym dzisiaj powiemy, to książka wydana przez Gorzowską Bibliotekę, poświęcona Maxowi Barowi, landsberskiemu przemysłowcowi i filantropowi z przełomu XIX i XX wieku. Powiemy również o wystawie w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie. Nie to, żeby w lubuskiej kulturze nic dzisiaj się nie działo, właściwie nic w ostatnim tygodniu się nie działo, ale jak to mówi młodzież, szału nie ma. Stąd też pozwoliłem sobie na początek dzisiejszej audycji wybrać znaną piosenkę Grzegorza Turnała. Niezwykłe losy pewnej książki. Profesor Leszek Libera opowiadał w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze o swojej powieści zatytułowanej Utopek, napisanej przed 35 laty w dodatku w języku niemieckim, niespodziewanie wydanej rok temu i obsypanej pozytywnymi recenzjami. Podczas spotkania autorskiego pisarz opowiedział m.in. o niecodziennych okolicznościach, o jakich doszło do wydania książki, a także o tajemniczym, tytułowym bohaterze swojej powieści.
Ja tę książkę, ten pierwowzór niemiecki, napisałem 35 lat temu. Tyle lat minęło, połowa życia. To jest kwestia dosyć skomplikowana. Zupełnie inna sytuacja, inny kraj, inny język. Tu profesor na polskim uniwersytecie, tam przypadkowy emigrant bez pracy, w ten czas jeszcze nawet bez języka, proszę państwa. W sytuacji, kiedy trzeba było utrzymać rodzinę i nie bardzo było wiadomo jak, sytuacja po prostu rodzinna zmusiła mnie do wyjazdu do obcego kraju i skorzystałem z tych możliwości, jakie się mi nadarzyły poprzez znajomych z mojego rodzinnego miasta, którzy mnie pomogli za granicą. No ale to była taka pomoc zupełnie podstawowa. Tu nie było mowy o tym, żeby zacząć normalne życie. Ja tam życia normalnego nigdy nie zacząłem. Nie udało mi się. Ja jestem zaprzeczeniem mitu tego Polaka, który wyjeżdża za granicę i sukces jakiś, prawda, odnosi. Ja byłem tak słaby w tej obcej rzeczywistości, że nawet nie zdołałem załatwić sobie jakiegoś miejsca pracy. Ja kompletnie zawiodłem. No oczywiście jak zawiodłem, to dobrze, że zawiodłem, bo książkę napisałem, prawda, bo niczego innego nie umiałem zrobić. Zacząłem pisać, bo chodziłem na kurs niemieckiego i ten niemiecki mi się bardzo jakoś podobał. Zafascynował mnie. I ja po prostu byłem bardzo pilnym uczestnikiem kursu, tak iż zadania domowe, jak zadawali takie wolne tematy, to zacząłem pisać powieść. Tę właśnie. I przeczytałem w gazecie, która darmowo była roznoszona po domach, że konkurs jest ogłoszony przez prezydenta miasta Düsseldorfu. I wysłałem fragment takiego właściwie zadania domowego. Zakwalifikowano mnie do pierwszej dziesiątki, do finału. No i w tym finale właściwie już po piątym, jak tam czytali, to już wiedziałem, że wygram ten konkurs, bo to nie bardzo tam było jakoś. No i rzeczywiście wygrałem ten konkurs i mnie w ten czas zapytano, no dobrze, ale to jest jakiś fragment większej całości, no bo tak to wynikało. Ja powiedziałem oczywiście, że tak, że to jest część powieści. No a gdzie ta powieść? No nie, no ja ją piszę, ale już kończę. W ogóle nie miałem pojęcia zielonego, co tam dalej mam napisać. No ale to szybko napisałem po kilku miesiącach i wysłałem do znanego wówczas pisarza Horsta Binka. I on przyjął tę książkę dużą aprobatą. No i myślałem, wydawało się mu przekonany, że ta książka będzie szybko wydana w Niemczech. Tymczasem pojawił się redaktor, który powiedział, że po jego trupie, że on tej książki nie wyda. No i niestety przeżyłem wielkie rozczarowanie i Horst Binek też. Ja jeszcze gdzieś tam wysłałem, chyba do dwóch wydawnictw, czy trzech, dostałem bardzo miłe odpowiedzi, pochlebne wypowiedzi na temat tej książki, ale z konkluzją, że tego nie wydadzą. I książka po prostu przestała dla mnie istnieć. Minęły długie lata. Ja o tym zapomniałem, ja się w ogóle tym przestałem zajmować. I nagle przyszedł list od pewnego wydawcy, że do jego rąk dotarł taka kopia, bo to kopia była. Oryginał w ogóle zaginął, a oryginału nie miałem w ogóle już. I on zwrócił się do mnie za pytanie, czy ja jestem autorem tej książki rzeczywiście. No i on tę książkę wydał. Po tych niepowodzeniach z wydawcami, Binek, ten autor tetralogii gliwickiej, która w ten czas była bardzo popularna, przyniosła sławę autorowi, namawiał mnie, żebym się nie przejmował tymi niepowodzeniami, żebym dalej pisał. I napisałem drugą część. I ten wydawca oczywiście też to wydał. Ale powstała w ten czas sytuacja, pytanie, no dobrze, ale co z tym zrobić? Po niemiecku, my chcemy to po polsku. Doszło się do pani Sławy Lisieckiej, bardzo wybitnej, legendarnej wręcz tłumaczki literatury niemieckiej. I owa pani Sława Lisiecka zainteresowała się tym. No i ona z wielkim entuzjazmem przetłumaczyła. Kwestia tego Utopka to jest z jednej strony bardzo ważny sygnał, dlatego że jest to postać z baśni ludowej, tej podstawowej, że tak powiem, na Górnym Śląsku o Utopku, o tym demonie wodnym. No jest taki, wychodzi z wody, podobny jest do człowieka zazwyczaj, no różne są ikonograficznie jego wizerunki. No i oczywiście wciąga te swoje ofiary do wody, to pije, to niebezpieczeństwo wychodzi, prawda, z tej wody w jego postaci. Ta sytuacja realizowania tej postaci jest procesem. My tego nie wiemy, czytelnik tego nie wie od początku, o jakich utopków chodzi, dlatego że są różne te postacie, nawet mają swoje imiona, a narrator nie przyznaje się do tego, że on jest utopkiem. Ale te jego skłonności, żeby w tej wilgotnej beczce siedzieć, że nie lubi tego suchego powietrza, suchego otoczenia, gorąca, wskazują na to, że on ma takie ciągotki jakieś podobne, które by go zbliżały do tych demonów śląskich. Ta kwestia nie zostaje do końca w pełni rozwikłana, to znaczy większość czytelników będzie sądziła, a to jest ten utopek. Ja sam nie wiem, ja jako autor, ja tego narratora tak do końca, proszę Państwa, nie znam. On jest dla mnie tajemniczy. Być może on też jest utopkiem, a może wcale nie, może podszyba się, bo on jest dosyć wyrafinowany i dosyć podstępny. I on też po prostu kłamie. My nie mamy tu do czynienia z narratorem, z którym się czytelnik będzie identyfikował na zasadzie sympatii, która się nawiązuje, prawda, między czytelnikiem a jakimś bohaterem. Tu takiej sytuacji nie możemy się spodziewać. Raczej on przyciąga na początku do siebie na tej zasadzie, że budzi litość, ale z czasem okazuje się, że on wcale nie jest lepszy niż ci, którzy go prześladują. On też jest postacią co najmniej dwuznaczną, robi rzeczy no, naganne, można powiedzieć, i niekoniecznie budzące sympatię.
Biblioteka imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie wydała książkę poświęconą Maxowi Barowi, przemysłowcowi i filantropowi. Z dyrektorem gorzowskiej książnicy Sławomirem Jachem rozmawiała o tym Izabela Patek.
Od nowego roku dużo się dzieje w bibliotece imienia Zbigniewa Herberta. Biblioteka zaczyna od takiego poważnego wydawnictwa pod tytułem Max Bar, społecznik, polityk i przedsiębiorca, wspomnienia z lat 1848-1926. Dlaczego biblioteka Herberta wydała taką właśnie książkę?
Jest to książka, która w Landsbergu pojawiła się w roku 1926. Wtedy właśnie Max Bar ją wydał. To są jego wspomnienia spisane na koniec życia. No i książka oczywiście dotrwała do dni dzisiejszych. Po roku 90. były różne pomysły, czy może właśnie zainteresować tą książką w jakiś sposób czytelników, mieszkańców Gorzowa. No i ostatecznie wywiązała się taka debata, dyskusja w naszej bibliotece, zwłaszcza właśnie w dziale zbiorów regionalnych, też naszym wręcz ustawowym obowiązkiem jest dbanie o historię regionu i o ten cały dorobek kulturalny tej ziemi. W związku z czym podjęliśmy decyzję, że przetłumaczymy obszerne fragmenty, ponieważ jest to dosyć duża książka, ponad 300 stron, obszerne fragmenty wspomnień Maxa Bara na język polski. Wiązało się z tym, że musieliśmy najpierw zdobyć środki, ponieważ nie jest to rzecz łatwa do sfinansowania. Trzeba sfinansować i tłumaczenie, i całą redakcję, i oczywiście wydanie tej książki. Udało nam się to dzięki Euroregionowi Pro Europa Viadrina, w ramach którego złożyliśmy projekt nie tylko dotyczący tej książki, ale też takich działań edukacyjnych. Odbyły się już warsztaty dla młodzieży pokazujące dorobek Maxa Bara w Gorzowie Wielkopolskim, w Landsbergu przedwojennym, czyli między innymi jego łaźnia, cała dzielnica Zawarcia, łącznie z kamienicami przy ulicy Fabrycznej, które są jego pomysłem. Jak tytuł wskazuje, przedsiębiorca i społecznik, czyli Max Bar podejmował wiele różnych inicjatyw społecznych w Landsbergu.
Przeglądam tę publikację i widzę, że książka jest doskonałym źródłem wiedzy historycznej, ale też znajduje się w niej wiele ciekawostek.
Po raz pierwszy Max Bar jako postać znacząca dla Landsbergu, dla historii naszego miasta, jednocześnie też obywatel honorowy Landsbergu, przemówi na kartach w języku polskim. Zawdzięczamy tłumaczenie pani doktor Małgorzacie Czabańskiej-Rosadzie, która podjęła się tego dzieła, ponieważ rzeczywiście trzeba było przysiąść na dłuższy czas i te obszerne fragmenty przetłumaczyć. Jednocześnie tekst zawiera bardzo dużo odnośników zarówno do historii Niemiec ówczesnych, jak też i do organizacji, i do nazwisk różnego rodzaju, nazwisk polityków, innych postaci ważnych, w związku z czym musieliśmy też zrobić bardzo dużo przypisów. I tutaj trzy osoby, aż tyle było potrzebnych ekspertów, którzy właśnie zajęli się samymi przypisami. Zatem książka ta wydaje mi się, że będzie też strawna dla dzisiejszego czytelnika, bo nie tylko jest sam tekst, ale właśnie w odnośnikach, w przypisach można znaleźć dodatkowe informacje objaśniające różnego rodzaju zjawiska, o których pisze Max Bar, a premiera tej książki odbędzie się jednocześnie z promocją drugiego wydawnictwa, które przygotowało Muzeum Lubuskie z okazji 25. rocznicy obchodów Dnia Pamięci i Pojednania. Będzie to święto polsko-niemieckie, współpracy polsko-niemieckiej Gorzowa, ale też święto książki, bo dwa poważne wydawnictwa ukażą się. Myślę, że właśnie ta książka Maxa Bara spotka się z zainteresowaniem nie tylko historyków, nie tylko regionalistów, ale właśnie też mieszkańców Gorzowa. Nie jest to książka tylko o historii, jest to też książka, którą można czytać w pewnych fragmentach jako książkę przygodową, ponieważ Max Bar odbył podróże do Stanów Zjednoczonych, do Indii, poszukując nowych technik dla swojej fabryki i też poszukując nowych kontrahentów, jednocześnie bardzo obserwował to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o postęp techniczny, też oczywiście rozwój społeczny. Mogę na przykład zdradzić tajemnicę już jedną z książki, że nie tylko szukał kolegów, którzy też produkują worki z juty, czy w ogóle z przemysłu tekstylnego, ale na przykład podpatrzył, że w Stanach Zjednoczonych są ławki w szkołach dostosowane do wzrostu dzieci i też poświęca spory fragment temu, żeby również i Niemczech ówczesnych, myślę, że możemy dzisiaj powiedzieć, żeby przenieść ten pomysł do Europy, żeby również dzieci w szkołach niemieckich siedziały w ławkach dostosowanych do wzrostu. Taka dzisiaj prozaiczna rzecz, ale wtedy widocznie takich ławek nie było, więc Max Bar właśnie podpatrywał między innymi takie rozwiązania. Mogę zachęcić czytelników w ten sposób, że Max Bar już wtedy promował wegetarianizm. A z jakich powodów, to mogą Państwo już doczytać w książce.
Książka jest dostępna między innymi w bibliotece imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie.
Wiem, że jestem pyłkiem, ale za to na wyjściowej marynarce świata. Bardzo to ładne. W Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie można oglądać wystawę zatytułowaną My Fashion World autorstwa projektantki mody Natalii Ślizowskiej. Autorka prezentuje tu nie tylko swoje projekty ubrań, ale także chce zmusić do przemyśleń. Na sali ustawiony jest bowiem Instardam. A co to takiego, dowiemy się z materiału przygotowanego przez Izabelę Patek.
Jesteśmy w Miejskim Ośrodku Sztuki, w największej sali naszej, na wystawie Natalii Ślizowskiej pod tytułem My Fashion World, czyli Mój Modowy Świat w takim wolnym tłumaczeniu.
Gustaw Nawrocki, kurator galerii w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie.
Ja myślę, że przede wszystkim warto przyjść, żeby zobaczyć osobę niezwykle kreatywną, która swoje realizacje już wcześniej prowadziła, czy na Chrobrego, czy w innych jeszcze miejscach, gdzie pojawiały się pokazy Natalii. A tutaj postanowiliśmy zebrać jej najnowsze prace, ale również prace, które wykonywała jeszcze na studiach. Takie prace koncepcyjne, prace dyplomowe również. To też jest takie bardzo ważne uzupełnienie, uważam, bo one są dosyć nietypowe i nie są takimi nie tyle typowymi strojami czy projektami odzieży, ale sięgają trochę innych jakby obszarów literatury czy jakichś takich struktur wizualnych. To też jest tutaj widoczne i myślę, że tworzy fajne uzupełnienie jakby do całości twórczości Natalii.
Właśnie, czy ta wystawa, wernisaż był performancem, również zainteresuje mężczyzn, którzy modą się nie interesują?
Czy zainteresuje mężczyzn? Nie wiem. Myślę, że ja bym nie dzielił świata na męski i żeński, tylko na coś interesującego i może mniej interesującego. A myślę, że wystawa jest dla wszystkich, od kołyski aż po grób, mówiąc tak troszeczkę metaforycznie. Także myślę, że panowie to znajdą, bo po prostu to są piękne rzeczy i obcując z realizacjami Natalii, można po prostu odczuć, nie wiem, przyjemność, satysfakcję. Także to też jest równie ważne. I jest to po prostu takie, jakby powiedzieć, fajne. No. Może użyję takiego słowa, takiego kolokwializmu trochę, ale to chyba jest też takie, mi się nastawia to bardzo pozytywnie, mnie również. Może włożyliśmy wiele wysiłków w to, żeby to zaaranżować, bo w sumie pierwszy raz zetknęliśmy się z takim projektem, którym pokazujemy modę. Więc dla nas to też była praca dosyć trudna, ale myślę, że się udało. Też chyba przez to, że postanowiliśmy same projekty Natalii uzupełnić o taką dokumentację fotograficzną, która jest na ścianach i która też dopełnia również aranżacji tego, co tutaj na sali można zobaczyć.
Skąd pomysł właśnie, żeby z pani projektów modowych stworzyć taką wystawę, którą obejrzeć mogą gorzowianie i nie tylko, bo zapraszamy też osoby spoza Gorzowa. Dość długo ta wystawa będzie dostępna, a my teraz stoimy przed takim fajnym miejscem, nad którym widnieje napis Instadram. Zwracam uwagę na tę drugą część dram. Dlaczego Instadram?
Pomysł tego narodził się bardzo spontanicznie. Bardziej chciałam pokazać tą dramatyczną stronę Instagrama, ponieważ jest to wspaniałe narzędzie do pokazywania różnych rzeczy, natomiast czasami wydaje się, że trochę idzie to w złą stronę. Więc bardzo mnie to zainspirowało do stworzenia takiej mini kolekcji, ale też instalacji, która bardzo przypomina wnętrze telefonu, jest przefiltrowane kolorami, zawiera takie różne symboliczne rzeczy, które no, chyba spotykamy na Instagramie. Jest serce, które możemy klikać, są takie akcesoria jak no, łazienkowe, tak powiem w skrócie, bo niektórzy też pokazują dosłownie nawet pobyt w toalecie. Są nadzy ludzie, a ubrane psy na przykład. Także bardzo mnie to zaciekawiło i postanowiłam zmierzyć się z tym tematem. Okazał się to bardzo inspirujący i ciekawy temat, bo jest bardzo kolorowe tworzenie takiej kolekcji. Myślę, że ją jeszcze bardziej rozwinę i bardzo chciałabym ją pokazywać również w innych miejscach, łącznie z tą instalacją instadramową.
Ale instadramową, czyli co? Można sobie robić tu zdjęcia?
Właśnie, ja bardziej chciałam pokazać to, że zatracamy pewne wartości, że za dużo pokazujemy. Pokazujemy swoje rodziny, swoje dzieci, pokazujemy co jemy, gdzie jesteśmy w nienaturalnych kolorach, pokazujemy zabiegi estetyczne, wielkie usta, wielkie biusty i tak dalej. I bardzo chciałam, żeby miało to swoje przesłanie, czyli żeby osoby były trochę bardziej powściągliwe. Nie wiem, czy niestety, może stety, zadziałało to zupełnie odwrotnie, bo osoby podczas oglądania tej ekspozycji z udziałem aktorów oczywiście emitowały to do Instagrama, a później robili sami w tym zdjęcia. Więc nie wiem, czy przekaz był zrozumiały. Myślę, że dla 50% obecnych tak, że jest to dosyć smutne, a dla niektórych okazało się bardzo zabawne.
Stąd też i kolory. Kolory takie, w których wiele osób lubi się pokazywać, czyli mnóstwo różu, takich lukrowanych kolorów, upiększających świat.
Tak, ten róż to jest taki konkretny kolor, jak różne ciekawe akcesoria, poduszka w kształcie dużych silikonowych ust, czy plastikowe korpusy. Czułam też obowiązek, że jesteśmy w miejscu, gdzie wielki artysta ma swoje prace, więc czułam obowiązek, że muszę coś zrobić, coś takiego dosyć kontrowersyjnego. Zastosować też gotowe elementy, stąd też gotowe korpusy manekinów na ludziach, czyli piękna wyrzeźbiona klatka męska, piersiowa, czy fantastyczny silikonowy biust i różne takie ciekawe akcenty, jak futra, cekiny, futrzane kapcie, selfie sticki z laleczką Barbie, kibelek z różowym futerkiem i tak dalej. Okulary jakieś teraz są bardzo modne, takie w formie bardzo prostej wokół głowy. Także no ja chciałam tu zawrzeć te wszystkie rzeczy, które są bardzo na topie. Dla młodych ludzi pewnie to jest naturalne, fajne, piękne. Być może starsze osoby tego nie rozumieją, ale no ja myślę, że osiągnęłam swój cel, że może niektórym dało to do myślenia.
Wystawę można oglądać do 8 marca w Miejskim Ośrodku Sztuki przy ulicy Pomorskiej 73.
Kulturalne Lubuskie.
Za chwilę trzecia część rozmowy, jaką udało mi się przeprowadzić z Rolandem Hellmanem, niemieckim obywatelem, lecz jak sam o sobie mówi, ani Polakiem, ani Niemcem, lecz Ślązakiem. Od wielu lat zamieszkałem w Polsce, poetą, fotografikiem, wydawcą, autorem albumów fotograficznych i książek o regionie. Tym razem będzie mowa, oprócz oczywiście artystycznych inspiracji, o pierwszym transporcie z darami dla Polaków, jaki Roland Hellman zorganizował po wprowadzeniu stanu wojennego.
Das war der Ungarnaufstand 1956.
W 1956 roku, w czasie powstania na Węgrzech,
da saß ich diesen Tag, ich kann mich heute noch erinnern.
To przypominam sobie, siedziałem jako mały chłopiec u fryzjera.
Und ein Friseursalon war ein Informationszentrum für uns.
I ten fryzjer był centrum informacji.
Und ich saß also und hörte Radio.
Słyszałem w radio w tym czasie.
Und da kam Hilferufe über den Äther aus Ungarn.
Przez radio słychać było wołanie o pomoc.
Die Russen schlachten uns ab.
Bo wołali o pomoc, prosili o pomoc, że Rosjanie ich zwalczają czy zagrażają im.
Sie weinten.
Niektórzy płakali.
Was haben die Menschen im Friseursalon getan?
I co robili ludzie w tym salonie, w tym, u tego fryzjera?
Die älteren Männer, sie
starsi
haben
mężczyźni
diskutiert.
Zaczęli dyskutować.
Oh, was ist das
co to się stało, jaka jest sytuacja?
Aber sie haben nicht reagiert.
Ale nikt nie reagował.
Ich war der kleine Junge.
A ja byłem małym chłopcem.
Und an dem Tag habe ich beschlossen, wenn einem Land es einmal so geht wie Ungarn.
I w tym momencie podjąłem taką decyzję, że jeżeli jakieś państwo będzie potrzebowało pomocy,
dann bin ich da.
To będę ja.
Werde Menschen unterstützen.
I będę pomagał.
Und so war es auch, als in Polen das Kriegsrecht
ausgerufen ist. I taka podobna sytuacja była, jak wybuchł stan wojenny w Polsce.
Ich will den Menschen helfen.
I ja chciałem tym ludziom pomagać.
Nicht weil es Polen sind.
Nie dlatego, że są Polakami.
Auch nicht weil es meine Heimat ist.
I nie dlatego, że to jest moja ojczyzna.
Weil es Menschen sind,
dlatego,
so wie
że,
ich.
Bo to są ludzie tak jak ja.
Die etwas für etwas kämpfen, für ihre Freiheit.
Którzy walczą o wolność.
Ja? So wie in meinem Gedicht.
Tak jak w moim wierszu.
Und am 23. Dezember. Das kann ich so genau sagen, weil es mein Geburtstag ist.
23 grudnia, w związku z tym, że to są moje urodziny, dlatego nigdy nie zapomnę.
Bin ich mit dem ersten Hilfstransport nach Zielona Góra gekommen.
Przyjechałem z pierwszym transportem pomocy do Zielonej Góry.
Da waren viele Hindernisse.
Było dużo przeszkód.
Der erste war, Visa zu bekommen.
Pierwsze było, żeby otrzymać wizę.
Weil ich war Privatperson.
Ponieważ byłem osobą prywatną.
Und Visa haben nur bekommen Hilfsorganisation, Rote Kreuz, Johanniter.
A wizy w tym czasie dostawały tylko organizacje pomocowe.
Und ich habe durch einen glücklichen Zufall nur mein Visa bekommen.
Przez wielkie szczęście dostałem wizę.
Bin ich losgefahren, nachts.
Ruszyłem w nocy.
Bei Schnee und Nebel.
Była zima, był śnieg.
Erste Schikane waren die DDR.
Najpierw była pierwsza granica w NRD i pierwsze kontrole.
Ich musste meinen ganzen LKW abladen.
Musiałem cały towar wyładować.
Das war erste, aber ich habe gesagt, egal, ich will helfen.
To było pierwsze, potem była następna granica.
Und dann kam ich nach Frankfurt-Oder.
No i później była druga granica przy Frankfurcie nad Oderą.
Granice, alles dunkel.
Wszystko było zamknięte.
So ganz kleine Leuchten waren noch
tylko
gesehen.
Malutkie lampki świeciły się.
Kein Auto, ich war
nie było samochodów i byłem właściwie sam.
Ich war an den Zollrand, deutschen Zoll.
Podjechałem do celników.
Was wollen Sie hier?
Co pan tutaj chce?
Die Grenze ist geschlossen.
Granica jest zamknięta.
Ja, przepraszam, mam wizę.
Przepraszam, ale mam wizę.
Und dann haben sie diskutiert.
Była dyskusja, dyskutowali.
Bitte laden Sie den LKW aus.
Proszę rozładować znowu samochód.
Das war zweite Mal.
To było drugi raz już.
Auch wieder kontrollen alles und wieder alleine einladen.
I później sam musiałem ładować, bo byłem sam. Także rozładować i pakować znowu.
Ale
sam.
Na ten czas mam dobrą kondycję. Und sie saßen zusammen in einem Häuschen mit der polnischen Grenze.
A najlepsze było to, że oni siedzieli właściwie w jednym takiej budce, po jednej stronie Polacy, po drugiej stronie Niemcy, NRD.
Und die haben alles gehört, ne?
I oni wszyscy słyszeli.
Und ich kam nun zu den polnischen Leuten.
I potem następna kontrola była polska.
Ne, das waren ein paar der Hindernisse, ne? Und dann bin ich doch durchgekommen. Ich bin nachts als einziger in Polen mit
dużo różnych przeszkód, które nie wymieniłem, ale już po tych wszystkich kontrolach udałem się w dalszą drogę.
Das war schwer zu fahren, weil es war nur eine Panzerspur.
W związku z tym, że były takie kolejny już wyrobionych samochodów i czołgów.
Und ich konnte nur in der einen Spur fahren, weil die Breite war anders. Ne?
Tylko mogłem jechać jedną drogą, to cały czas tą samą kolejną.
Straßen voller Schnee und
było so. Bardzo dużo śniegu, nie było odśnieżone w ogóle.
Das wollte ich damit zeigen, wenn man will, kann man helfen.
Ale chciałem tylko powiedzieć przez to, że jak ktoś chce, to nie ma żadnych przeszkód, że można temu drugiemu pomagać.
Das Ganze kann man im Grunde genommen auch in meinen Gedichten widerspiegeln.
To moje zaangażowanie, to moje życie można zobaczyć w moich wierszach, które pisałem przez ponad 60 lat.
Das, was für mich wichtig ist, habe ich immer versucht, in Gedichtsform zu bringen.
Wszystko, co mnie interesowało, co przeżywałem, to próbowałem pisać w moich wierszach.
Menschen aufzurütteln, aufzuwecken.
Chciałem przez te wiersze, żeby ludzi obudzić, żeby ludziom dać temat, żeby ludziom dać temat do dyskusji.
Und deswegen findet man alle Formen von Gedichten. Ob es geht um Politik, also Demokratie, Freiheit, Diktatur.
Są różne wiersze, które pisałem, wiersze, które są osobiste, wiersze, które mówią o jakichś tematach politycznych, o demokracji, o integracji.
Natura.
Wiersze, które pisze o naturze, naturę, cztery pory roku.
Sogar Fantasien.
Też fantazja, fantastyczne, tak.
Und tematy. Ich habe diese Gedichte in Deutsch natürlich gemacht. Meine Frau hat sie übersetzt.
Te wiersze pisałem w języku niemieckim, to wiadomo. Te wiersze zostały przetłumaczone, znaczy ja przetłumaczyłam na język polski.
Ich habe immer versucht, passende Fotos dazu zu finden.
Również próbowałem do tych wierszy znaleźć tematyczne moje zdjęcia.
Und diese Fotos sind nicht nur in Polen entstanden.
Te zdjęcia nie tylko są, dotyczą Polski.
Foto aus Belgien.
To są zdjęcia, które robiłem w Belgii,
aus Deutschland.
W Niemczech.
Ich habe zum Beispiel ein Gedicht, das heißt, das ist nicht meine Welt.
Jeden z wierszy jest, to nie jest mój świat.
Und dazu habe ich ein Foto von einer geschnitzten Figur. Das ist ein kleines Mädchen, das sich die Hände vors Gesicht hält.
Które mam, jest, zdjęcie przedstawia figurę z drewna, która po prostu przesłania sobie rękoma oczy.
Weil das ist nicht meine Welt. Ich will es
bo to nie jest mój świat.
Und so habe ich immer versucht, passende Bilder auch zu finden.
I zawsze próbowałem dopasować moje zdjęcia właśnie do tematu wierszy.
Rozmowę tłumaczyła małżonka Rolanda Helmana, Małgorzata.